Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny Małgorzata Maniszewska. I w tej części przenosimy się do Filharmonii Pomorskiej. Tam trwają, no i chcę mówić, gorączkowe przygotowania, ale przygotowania normalne do koncertu piątkowego, jutrzejszego, symfonicznego.
Podczas tego koncertu dwa dzieła Ludwika van Beethovena, piąty koncert fortepianowy i piąta symfonia Ludwika van Beethovena, zwana Symfonią Losu. Hubert Salwarowski będzie grał koncert fortepianowy, a jego ojciec, dyrygent Jerzy Salwarowski, poprowadzi ten koncert i teraz spotkanie z panami.
W piątkowym programie, no tak brzydko mówiąc, samograje. Jak się gra takie samograje?
Ja jestem bardzo zły, jak ktoś do mnie mówi, że samograj, bo samo się nic nie gra. Ja kiedyś, kiedy wszedłem na estradę, powiedziałem, że właśnie gdzieś ktoś napisał, że to jest samograj, no to odwróciłem się do orkiestry, schowałem ręce za siebie i powiedziałem, no to grajcie samograja. No i jakoś nikt nie zagrał. Więc to jest określenie bardzo niedobre. Mogę powiedzieć, że to jest hit, że to jest utwór bardzo znany, że grywany bardzo często na estradach całego świata.
To nie jest łatwe.
No, ale oczywiście, że nie. Więc powiedzenie samograj jest czymś pejoratywnym, czymś, co osłabia znaczenie tego utworu. No bo no, co to jest samograj? To znaczy nawet nic nie trzeba. Nawet nie trzeba pstryknąć, żeby on się grał. A to się samo nic nie gra. Więc myślę, że on jest... Z powodu tego, że jest bardzo znany i wszyscy, można powiedzieć, znają go dokładnie, a niektórzy jeszcze bardziej dokładnie, trzeba go zagrać tym lepiej, tym dokładniej i tym ładniej.
Podpisuję się całym podpisem zamaszystym pod tym, co tata powiedział. Oczywiście to są wspaniałe utwory, które znakomici muzycy nagrywają na płyty w swoich wielkich nagraniach i to jest oczywiście, trzeba mieć respekt do takich dzieł i to jest wielka historia, to jest wielka odpowiedzialność. Ale no, trzeba po prostu maksymalnie się starać, tak jak w każdym dziele. To nie znaczy, że gramy piąty koncert Beethovena lepiej od czwartego, bo więcej ludzi zna piąty niż czwarty.
Powiedzcie panowie, co jest takiego w Beethovenie niezwykłego, że to jest kompozytor, którego słuchać chce każdy i którego nazwisko zna chyba każdy, kto się choć troszeczkę interesuje muzyką. Grają panowie akurat te utwory, a nie inne, tak zwaną Symfonię Losu i koncert fortepianowy, ale w ogóle co was w Beethovenie urzeka i pociąga? Co jest takiego w nim innego niż u wszystkich innych?
Czy mogę najpierw dygresję do tego, co pani redaktor powiedziała? Dla wszystkich, którzy się interesują muzyką, ja bym dodał, interesują się muzyką poważną, bo teraz za muzykę uznaje się wszystko, tylko nie muzykę poważną. Must be music, wszystko, mam talent i tak dalej, to wszystko mówi o muzyce, w której na muzykę poważną nie ma w ogóle miejsca. Zostańmy przy swojej, co to mówić, wspaniałej, ale niszy, którą chcemy rozwijać i chcemy, aby ona była rozwinięta na całe społeczeństwo, żeby wszyscy słuchali muzyki poważnej, ale dodawajmy to, bo teraz ta muzyka się, określenie to zrobiło się dość pejoratywne. A teraz dalej, o Beethovenie. Mnie się wydaje osobiście, że zasadniczą rzeczą, która powoduje, że tego Beethovena słuchamy tak, jak słuchamy, to jest jego żelazna konstrukcja, to znaczy coś, jeżeli zostało powiedziane na początku, to na pewno gdzieś zostanie dopowiedziane i ta konstrukcja jest taka, że nie ma mowy o tym, żeby od niej odstąpić, że każde tempo musi być zagrane tak, jak się zaczęło, tak się musi skończyć, że pierwszy temat musi być zagrany, łącznik musi być zagrany, drugi temat, przetworzenie, w którym te dwa tematy się łączą, to wszystko musi być słychać tak, jak to Beethoven w swojej genialności zaproponował. Natomiast jeśli chodzi o Symfonię Losu, no to jeszcze dodatkowa rzecz, która tam jest, mianowicie przecież temat, mówimy, że to temat, te cztery dźwięki, trzy krótkie, jeden długi, a to nie jest temat, to jest idea. Idea, która zresztą została wykorzystana w najróżniejszy sposób, w różnych czasach, nawet w czasie II wojny światowej została podana, piątka zamieniona na V i podawana jako zwycięstwo. To jak jeden z przykładów tylko. Ale to jest idea i te cztery dźwięki to nie jest temat. Ta idea czterodźwiękowa dopiero się składa na temat, który tam jest 16-taktowy. I to jest genialność kompozytora, że z takiego małego klocka potrafił zbudować takie dzieło i skonstruować go tak, że w zasadzie jak słuchamy, to nie ma wątpliwości żadnej, co się stanie. Musi się stać tak, nie ma innej drogi. Jest jedna droga, która prowadzi do zakończenia tej części. To jest jak żelazo, jak, nie wiem, jak kosmos, jak materia, która jest kosmiczna, która jest o wiele bardziej gęsta niż jakakolwiek, o której wiemy. To jest to, co trzeba z tej symfonii wyciągnąć, co publiczności pokazać i dać taki przekaz, żeby on był bez wątpliwości taki, jak sobie Beethoven zażyczył.
Ja bym dodał jeszcze niesamowita energia, no ale to wszystko już było. Energia, niesamowity żar emocjonalny przy całym jednak, troszkę mówiąc, czasami oczywiście w takim, nie że złym tego słowa znaczeniu, niechlujstwie kompozytora, ponieważ Beethoven uwielbiał troszeczkę jednak zmieniać i w przetworzeniu jest troszeczkę inaczej, w repetycji jest troszeczkę inaczej. Ten sam motyw. I to w większości przypadków nie wynikało z jakichś ograniczeń tam aparatowych, czy instrumentarium, czy klawiatury fortepianu, tylko po prostu tak badacze stwierdzili, że tak mu się akurat tutaj zrobiło 4:3, a tam 3:2, ale to w żaden sposób nie umniejsza faktu tej niesamowitej energii, tego, ja bym nazwał to jeszcze absolut. To jest coś, co, no tak jak już ojciec dodał, coś, co nie może być zmienione, ponieważ jak zostanie zmienione, to zostanie wywrócone kompletnie i będzie nie tak, jak chcemy tego słuchać, jak wszyscy sobie wymarzyli, a kompozytor oczywiście też.
Oj, dostało mi się na tego samograja. No ale tak się mówi na utwory, które po prostu słucha się jednym tchem. Rzeczywiście nie są one łatwe do wykonania. Koncert jutrzejszy poświęcony w całości monograficzny Beethovenowi, jutro w Filharmonii Pomorskiej o godzinie 19:00.
A dalsza część rozmowy z Hubertem Salwarowskim, Jerzym Salwarowskim w Śniadaniu z Muzami.
Również o dzieciach, wnukach i o tej miłości do muzyki.
I tej tradycji muzycznej, która przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Ale też i o wspólnym oglądaniu meczów.
No właśnie, bo muzycy nie tylko, jak się okazuje, myślą o muzyce, ale również o innych sprawach i bardzo dobrze. A jak Państwo wiedzą, w Toruniu Święto Skrzypiec, Festiwal Międzynarodowy Skrzypcowy już się rozpoczął, a w piątek, czyli jutro, rozpoczyna się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy. Teraz Iwona Muszytowska-Rzeszotek w rozmowie z Pawłem Dudzikiem, szefem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
Konkurs, międzynarodowy konkurs. Podobno rekordowa ilość uczestników w tym roku zgłosiła się do udziału w tym wydarzeniu.
Cieszymy się bardzo, bo około 100 uczestników zgłosiło się do udziału w tegorocznym konkursie i możemy się pochwalić, że mamy konkursowiczów z Polski, z Turcji, Francji, nawet Tajwanu, z Korei Południowej, Kanady, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Holandii i Japonii. Wydaje mi się, że to jest szerokie spektrum, jeśli chodzi o muzykę skrzypcową i bardzo egzotyczne niektóre kraje.
24 osoby staną do pierwszego etapu. Potem będzie ich coraz mniej.
Potem ich będzie 12, a na końcu 6 i 3, te najlepsze wybrane przez jury.
No właśnie, kto w tym roku decyduje o tym, kto jest najlepszy?
A więc mamy jury bardzo dostojne, którym przewodniczy pan Konstanty Andrzej Kulka. Będzie Roland Baldini z Austrii, Mirosław Jacek Błaszczyk, który jest jednocześnie dyrektorem artystycznym konkursu, Siergiej Krawczenko z Konserwatorium Czajkowskiego w Moskwie, Michael Strichasz z Akademii w Hamburgu Muzycznej i Tomasz Tomaszewski z Uniwersytetu Sztuk w Berlinie.
Jaki jest repertuar, jeżeli chodzi o ten obowiązkowy konkurs? Tutaj poprzeczka rzeczywiście stawiana była, jeżeli chodzi o nasz toruński konkurs, bardzo wysoko.
Pierwszym etapem była weryfikacja nadesłanych płyt DVD. Z tych blisko 100 zgłoszeń jury wstępnie osoby przesłuchujące płyty wybrały pierwszych 24 uczestników. I pierwszy etap tutaj na miejscu będzie polegał na zagraniu solo jednego z utworów Paganiniego, Bacha i Wieniawskiego. Do drugiego etapu przejdzie kolejne 12 osób, które zagra recital z akompaniamentem fortepianu. No i trzeci etap to już koncerty z orkiestrą. Ten trzeci etap wyłoni tych najlepszych, którzy również zagrają na koncercie laureatów. Druga i trzecia nagroda będą to krótkie recitale, natomiast nagroda pierwsza, koncert z orkiestrą.
No i także trzeba zwrócić uwagę na różnorodność miejsc, w których festiwal i konkurs będzie się odbywał, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do Dworu Artusa, do Centrum Sztuki Współczesnej. Teraz spotykamy się w wielu innych miejscach z racji tego, że orkiestra symfoniczna zmieniła siedzibę.
Inauguracja w sali koncertowej na Toruńskich Jordankach. Następnie przesłuchania odbędą się w Dworze Artusa z racji tego, że jest to wymarzona sala dla grania solo, nie tylko skrzypiec, ale przede wszystkim. To będzie pierwszy i drugi etap. Natomiast w trzecim etapie przenosimy się znowu do sali na Toruńskich Jordankach, gdzie na sali koncertowej będą przesłuchania z orkiestrą i koncert laureatów. Inauguracja konkursu odbędzie się również w Dworze Artusa. Tam Konstanty Andrzej Kulka ze swoim triem wykona utwory Karola Lipińskiego między innymi. Koncert kameralny Jakowicz, Staśkiewicz i Lewitan odbędzie się również Dworze Artusa. Wydaje nam się, że różnorodność miejsc jest też takim festiwalowym zwyczajem na to, żeby zapoznać nie tylko Torunian, ale tych, którzy do nas przyjadą z różnymi możliwościami toruńskiej kultury.
Na wiele imprez wstęp bezpłatny, na niektóre trzeba zdobyć wejściówki bezpłatne w kasach Jordanek. Natomiast my będziemy bacznie obserwować to, co będzie się działo na konkursie międzynarodowym skrzypcowym. Przypomnę, że jury będzie obradowało pod czujnym okiem i uchem Konstantego Andrzeja Kulki.
A teraz, drodzy Państwo, o chórach, bo już jutro rozpocznie się Akademia Chóralna Seniora. To wspólna inicjatywa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Miejskiego Centrum Kultury Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy i Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy, a także Federacji Cecilianum. Odbyła się konferencja prasowa w Miejskim Centrum Kultury i właśnie o Akademii Chóralnej Seniora była mowa. Pomysłodawczynią tego wydarzenia Akademii Chóralnej Seniora jest profesor Elżbieta Wtorkowska z Akademii Muzycznej. Mówić również będą Orlin Bebenow, przewodniczący Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy oraz Hanna Parucka, koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agora Nestora.
Przyczyny są i pośrednie, i bezpośrednie, powiedziałabym. Te ogólne, o których chciałabym powiedzieć, to to, że obserwacja właśnie chóralistyki polskiej wykazuje pewien deficyt opieki merytorycznej nad środowiskiem seniorów w zakresie śpiewactwa. Szeroko pojętego oczywiście, czyli ruchu chóralnego, zespołów chóralnych wszelkiej maści i w wielkich środowiskach miejskich, i w małych środowiskach wiejskich, i w domach kultury, i przy parafiach, i innych instytucjach czy organizacjach takich jak na przykład Polski Związek Chórów i Orkiestr, czy Federacja Chórów Cecylianum. W związku z tym to jest jakby pierwsza przyczyna, która poniekąd wynika z faktu, że Wydział Dyrygentury Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy od 32 lat prowadzi podyplomowe studia chórmistrzowskie, w tej chwili chórmistrzostwa i emisji głosu, gdzie rzeczywiście bardzo wielu dyrygentów ukończyło te studia. To są dyrygenci najlepszych zespołów w Polsce i również ci, którzy pracują za granicą. W związku z tym te więzi, które łączą środowisko dyrygenckie, tutaj wykazują też potrzeby tego środowiska. Oczywiście przyczyny powstawania zespołów są różne, ten socjologiczny wątek i artystycznych potrzeb, jak i potrzeb pozaartystycznych jest niewątpliwie istotny, ale może o tym za chwilę, bo chciałabym tutaj wspomnieć właśnie o takich dwóch skrajnych postawach. Kiedy spotykam na swojej drodze dyrygenta, nawet absolwenta studiów podyplomowych, który na pytanie, co robi, jak ta praca się układa, oczywiście takie pytanie pełne życzliwości, przyjaźni, słyszę odpowiedź, że no nic takiego wielkiego, tam w miasteczku prowadzę chór przy parafii, o takich starszych śpiewaków, no tak sobie tam śpiewamy, ale nic wielkiego nie robię. Wydaje mi się, że to jest źle sformułowane, bo to nie znaczy, wielkość nie polega na tym, że prowadzę chór zawodowy, bo tych zespołów zawodowych przecież nie ma aż tyle, żeby można było nimi wszystkich obdzielić, czy też chóry akademickie. Z drugiej strony spotykam, i to właśnie miało miejsce w ubiegłym roku, kiedy spotkałam naszą absolwentkę chórmistrzostwa, Słowaczkę, bo te studia nasze mają również zakres międzynarodowy, która pracuje od paru lat z chórami w chóralistyce w Barcelonie, gdzie się przeniosła, i z wielką pasją opowiada mi o trzech swoich zespołach 60+, 70+ i 80+, i jaką radość jej to sprawia, jacy fantastyczni ludzie, jakie kreacje artystyczne. I dla mnie to była taka bezpośrednia przyczyna, żeby pomyśleć o inspiracji dla dyrygentów, dla naszych absolwentów, młodych dyrygentów, którzy mogą podjąć pracę w swoich środowiskach właśnie wtedy, kiedy mają bądź zespoły międzypokoleniowe, bo przecież i o takich mówimy, bądź też rzeczywiście zespoły zrzeszające seniorów, i dla nich właśnie ten program jest kierowany. Czyli czasami nawet w tej chwili wśród studentów słyszę, kiedy zapraszam, no tak, ale to jest dla seniorów. Nieprawda. To jest dla seniorów, ale to jest dla was, dlatego żebyście dostali narzędzia do pracy. I konferencja naukowa, która rozpoczyna pierwszą edycję Akademii Chóralnej Seniora, która rozpoczyna się w piątek, i referaty, i osoby, które, prelegentów, które zaprosiłam do udziału w tej konferencji, i tematy poruszane właśnie nie tylko są skierowane do samych śpiewaków, ale dla dyrygentów, którzy otrzymują tym samym wskazówkę merytoryczną dla swoich działań. I to jest takie główne założenie i cel w tej chwili. A w którą stronę nam to zmierzy? W zasadzie myślę, że panel dyskusyjny bardziej nam to pokaże, ponieważ panelu dyskusyjnym poza prelegentami z konferencji doprosiłam jeszcze twórcę Uniwersytetów Chórów III wieku z Pragi, pana Jiří Starka, który jest dyrektorem Meleczki Zakladni Skole, czyli takiego systemu szkolnictwa artystycznego w Czechach. A również mamy gości, no tak jak wspomniałam, z Barcelony, będzie też dr Hubert Noe z Austrii. Ponadto, jeśli chodzi o polskie organizacje, będzie profesor Dariusz Dyczewski, który jest prezesem zarządu głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, jak i profesor Mariusz Kończel, który jest z kolei dyrektorem artystycznym Federacji Chórów Cecylianów.
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bydgoszczy aktywnie działa w naszym regionie. Jak Państwo dobrze wiecie, chóry i orkiestry, które należą, współdziałają i próbujemy wzbogacać kulturę w naszym regionie. I pierwsza Akademia Choralna Seniora jak gdyby jest taki dodatkowy krok w realizacji nowego sposobu myślenia, w jakim sensie, że jednak tutaj, jak zostało wspomniane, chóry nieco się starzeją i zespoły choralne potrzebują taką odnowę, taki zupełnie inny kierunek, inne spostrzeżenie. Ruch amatorski rządzi się zupełnie innym prawem i kiedyś chóry, które tutaj były liczne w rejonie Bydgoszczy, w rejonie Kujawsko-Pomorskim, teraz są chóry nieliczne i chórzyści, którzy uczestniczą, amatorzy, to są w wieku 60+, 70+, nawet i 80+. I jestem bardzo zadowolony, że nasze zespoły, nasi dyrygenci mogą wziąć udział w tej akademii, dowiedzieć się coś bardzo ciekawego, coś innego i w jaki sposób mają poprowadzić zespoły tak, żeby ruch amatorski otrzymał się i był na wysokim poziomie. Bo prawda jest taka, że z lat głos ludzki zaczyna zmieniać się, ale są sposoby i właśnie ta akademia jest do tego, żeby przedstawić dyrygentom i nie tylko dyrygentom, a i chórzystom, że jest możliwość zmiany repertuaru, że chóry, które działają w naszym regionie, są w stanie naprawdę podnieść swój poziom i zaśpiewać naprawdę rzeczy, które są już doskonalsze. Jednak tutaj chcę też wspomnieć taką rzecz, że nasi dyrygenci, którzy należą do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, z ogromnym zainteresowaniem wezmą udział, bo również tutaj chodzi o program repertuarowy, który dla seniorów jest nieznaczny i mam nadzieję, że po takim naszym wspólnym spotkaniu to będą mogli również podejść do sprawy aranżacji, opracowania tak, żeby każdy jeden zespół mógłby się przedstawić tak, jak należy.
Nasz artystyczny Uniwersytet III wieku, który prowadzimy, jest współorganizowany razem z Akademią Muzyczną. Proszę Państwa, zajmujemy się między innymi starszym pokoleniem. Jest to praca międzypokoleniowa, ale seniorzy najbardziej lubią bawić się i śpiewać. Jak to wygląda? Nieraz Państwo, będąc na imprezach, nie tylko naszych, słyszeliście. Tutaj właśnie największą rolą jest prowadzący, jest ten instruktor. I dzięki właśnie temu pomysłowi, dzięki wsparciu wszystkich naszych partnerów, jesteśmy w stanie poprawić to. Chociażby po to, żebyśmy z przyjemnością tych Państwa słuchali. Ale jest też drugi aspekt. Cały czas społeczeństwo nam się starzeje, o czym wszyscy doskonale wiemy. Młodzi ludzie muszą nauczyć się pracować z osobami starszymi. Jest to tak zwana silver economy. I tutaj właśnie razem w tym projekcie wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, ponieważ te osoby, które będą kończyć tę dyrygenturę u Pani, ci instruktorzy, którzy będą zajmować się właśnie zespołami, muszą się liczyć z tym, że nawet jeżeli w tej chwili mają zespół stosunkowo młody, zespół w miarę międzypokoleniowy, to za chwilę on się zestarzeje. I w tym momencie właśnie to, co Państwo mówiliście, dobór repertuaru, skala głosu, przecież ona się zmienia. Wszyscy bardzo chętnie włączyliśmy się w ten projekt i za pomysł bardzo, bardzo gorąco dziękujemy, bo był on nam bardzo bliski i bardzo potrzebny.
Z tego, co się orientuję dotychczas, tego typu inicjatyw o takim zasięgu, łącznie właśnie z interdyscyplinarną konferencją naukową, panelem dyskusyjnym i tą częścią artystyczną, czyli warsztaty i koncerty, to nie było. Oczywiście są przeglądy, są konkursy, są różnego typu imprezy, imprezy, które biorą pod uwagę właśnie udział chórów senioralnych. Również ostatnio w ciągu 2 lat zauważyłam, że w konkursach pojawiła się na przykład kategoria 60+. W wielu konkursach takich, które przez lata funkcjonują, taka kategoria dodatkowa, co bardzo dobrze rokuje, dlatego że często stając do konkursu i kategorii chórów mieszanych, można było z młodzieżą konkurować, bądź też z dobrym chórem akademickim. I wówczas to nawet nie chodzi o to wygrana, niewygrana nagroda, tylko też z punktu widzenia tego śpiewaka, uczestnika, że on się czuł niekomfortowo, słuchając swoich rywali w tym zakresie. Więc to się na pewno poprawiło. Z kolei ja też tę ideę, którą tutaj wspólnie z Miejskim Centrum Kultury udaje się realizować i której finał będzie już za chwileczkę w postaci pierwszej edycji, kupiło środowisko krakowskie. Bardzo się cieszę z tego, bo oczywiście nie nazywa się to tak samo, bo myśmy nawet tam z kierownikiem katedry ustalili, że oni mają Akademia Chóralna 60+ i ona jest tydzień później, po naszej. Nie jest tak rozbudowana, nie jest tak bogata w programie, ale że w ogóle coś się zaczyna dziać w tym zakresie, że to Akademia Muzyczna przejmuje na siebie poniekąd pewien obowiązek dbałości o poziom artystyczny, o tę grupę śpiewaków, o tę grupę wielką chórów, która być może, że jak tu pan Orli zaznaczył, że ona gdzieś tam zaczęła zmniejszać się z różnych względów, natomiast w tej chwili w ogóle obserwujemy rozkwit uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytet tutaj artystyczny przecież też, gdzie jeśli tylko znajdzie się osoba, która jest przygotowana do działań artystycznych, czy to będzie zespół wokalny, czy to zespół wokalno-instrumentalny, śpiewaczy, śpiewacz taneczny i tak dalej, to sztuka jakakolwiek pociąga i wówczas jest możliwość właśnie mnożenia, a nie umniejszania liczby. Czyli nasze zadanie to jest utrzymanie poziomu artystycznego dla tych, którzy istnieją, ale również i tworzenie nowych zespołów. Zacznę od konferencji, bo ona jest dla ludzi, pomimo że zwykle wydawać by się mogło, że jeśli nazywamy coś konferencją naukową, to ona będzie bardzo, bardzo naukowa, więc ja nawet zapraszając prelegentów, zwracam uwagę na audytorium, bo w audytorium zakładamy zarówno dyrygentów, jak i właśnie samych bezpośrednio chórzystów. A konferencja sama jest interdyscyplinarna, bo w jej pierwszej części mamy takich prelegentów, jak pani docent doktor habilitowana nauk medycznych Anna Sienkiewicz, znana tutaj w Bydgoszczy jako kierownik kliniki foniatrii i audiologii Collegium Medicum, i ona będzie mówiła na temat, jak mimo wieku zachować młodość, omawiając rolę głosu i słuchu w procesie starzenia się. Myślę, że każdy usłyszy dla siebie coś ważnego, niezależnie czy jest studentem, dyrygentem, czy też już jest w wieku senioralnym i usłyszy, co się może zadziać. A z kolei pani Krystyna Stańczak-Pałyga, która jest dyrygentką, ale jednocześnie od wielu lat pracuje w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zajmując się edukacją kulturalną, a ponadto jej działania w Uniwersytecie Warszawskim i dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku są również znaczne. I ona będzie mówiła o rozwijaniu potencjału twórczego seniorów i o działaniach międzypokoleniowych. Jaka jest oferta w ogóle w tej chwili w ministerstwach dla takich działań międzypokoleniowych? Nasz gość z Austrii, który jest foniatrą i nauczycielem śpiewu, będzie mówił na temat właśnie Forever Young i o problemach starzejącego się głosu, ale właśnie o tym, jak zachować tą wieczną młodość. W drugiej zaś części pan profesor Leszek Bajon z Akademii Muzycznej w Poznaniu, mój profesor również, czyli teraz już w wieku senioralnym, swój temat zatytułował pięknie, właściwie wzruszyłam się, kiedy mi to powiedział, bo zatytułował to tak: Seniorzy w chórze, zawada czy bezcenna wartość? Myślę, że ten temat tutaj pana profesora jest niezwykle inspirujący, a z kolei nasz gość, pani dr Lucia Bereszowa z Barcelony, będzie mówiła o doborze repertuaru i środkach realizacji w chórze, jak uatrakcyjnić próbę i koncert. I na koniec pani Tatiana Adamkowicz, która prowadzi chór w Kolbudach, będzie mówiła na temat czynników wpływających na efektywność pracy z zespołem amatorskim. Ponadto, tak jak już wspomniałam, panel dyskusyjny, który zakończy ten dzień naukowy, który rozpoczyna się o godzinie 15. Panel dyskusyjny przewidujemy w granicach godziny 19. Poza wspomnianymi właśnie dołączy jeszcze pan Jiří Starek z panią Lucią Walentową, która jest dyrygentką chórów seniora, pan profesor Dariusz Dyczewski, o którym wspomniałam, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, profesor Mariusz Kończal, dyrektor artystyczny Federacji Chórów Cecylianum. Będzie również pan doktor Mariusz Mróz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który jako student rozpoczął pracę z chórami seniorów i swoją pracę magisterską już poświęcił temu tematowi. I na pewno zapytam go, jak to jest, kiedy młody człowiek decyduje się i jeszcze osiąga sukces, bo on osiągnął ten sukces. Dzisiaj jest dyrygentem Chóru Politechniki Gdańskiej, ale te doświadczenia, myślę, mogą być inspirujące dla młodego pokolenia dyrygentów. I wreszcie pani Grażyna Ney, która jest dyrektorem szkół muzycznych z Wrocławia i animatorką życia muzycznego w wieku senioralnym, w tej chwili od początku pracuje na podyplomowych studiach chórmistrzostwa i przejrzała rzesze studentów, słuchaczy naszych i ma niesamowite wnioski i puenty, które z tego wynikają, z tego wielkiego doświadczenia, i uznałam, że w panelu dyskusyjnym jej obecność będzie bardzo ważna. I tak się zakończy nasz dzień naukowy. Następny dzień to już jest dzień warsztatowo-artystyczny i on w całości odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury. Rozpoczyna się już o godzinie 10 rano i tam będą dwie otwarte próby zespołów zaproszonych. Zobaczymy próbę chóru z Barcelony i zobaczymy próbę chóru Camerata di Santa Cecilia z Kolbud. Będzie tam też taka próba na seniorach i nie tylko seniorach, którą poprowadzi pani Krystyna Stańczak-Pałyga, a będzie związana z tańcami etnicznymi jako działaniami międzypokoleniowymi, które łączą pokolenia. I jeszcze będzie jeden warsztat, który ja poprowadzę, ja go nazwałam Gioia di Cantare, czyli radość śpiewania, w którym wezmą udział po prostu chętni śpiewacy, czyli uczestnicy warsztatów. I tam spróbujemy również przygotować wspólny utwór na zakończenie koncertu. Koncert natomiast tutaj w MCK-u odbędzie się o godzinie 17 właśnie trzech zaproszonych chórów, bo trzecim chórem, którego tutaj nie wymieniłam wcześniej, zaproszonym przez organizatorów, jest chór wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego z Warszawy. Krystyna Stańczak-Pałyga, która również tym jest wychowanką tego zespołu, objęła opiekę artystyczną. Zakończenie będzie w niedzielę w koncercie popołudniowym o godzinie 13 w Pałacu w Ostromecku. Na wszystkie koncerty i warsztaty i konferencje wstęp jest wolny. Zapraszamy.
A teraz już spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Dziś na 25 minut dzięki staraniu kilku zespołów muzyki dawnej, a szczególnie Roberta Pożarskiego z Bornus Consort, kierownika muzycznego całego przedsięwzięcia, przeniesiemy się w czasy dawnej sarmackiej Rzeczpospolitej. 2 lata temu, po kilkuletniej pracy w archiwach i na próbach, a także zbieraniu pieniędzy, kilka grup muzyków nagrało płytę zatytułowaną Castrum Doloris, na której utrwalono muzykę towarzyszącą pochówkom osób szlachetnego rodu. Wszyscy już chyba znają specyficznie polski wytwór kultury, jakim jest portret trumienny. Pogrzebowi polskiego szlachcica też towarzyszyła niezwykła, wystawna ceremonia, a jej częścią była oprawa muzyczna zwana Castrum Doloris – od nazwy kaplicy albo ołtarza, której częścią był katafalk. Składały się na nią śpiewy i utwory instrumentalne towarzyszące pochówkowi od wyjścia do momentu umieszczenia trumny w grobowcu. Posłuchajmy na początek marsza żałobnego z XVII wieku. Był to XVII-wieczny marsz żałobny. Większość śpiewów utrwalonych na płycie Castrum Doloris zostało zaczerpniętych z procesjonale Andrzeja Piotrowczyka, wydanego w 1621 roku w Krakowie. Wszystkim przejściom między kolejnymi częściami uroczystości pogrzebowych towarzyszyła odpowiednio dobrana muzyka żałobna instrumentalna, kancony, marsze, takie jak ten, którego wysłaliśmy przed chwilą. Wykonawcy odnaleźli je w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, ale także w zagranicznych bibliotekach. Pośród instrumentów słychać kotły i kozły wielkie, rodzaj dudów, uważanych w tym czasie za typowo polskie instrumenty. Posłuchajmy teraz pieśni na wejście z mszy za zmarłych Damiana Stachowicza, barokowego kompozytora i zakonnika żyjącego w drugiej połowie XVII wieku. Wieczny odpoczynek. To początek mszy za zmarłych Damiana Stachowicza, utrwalony na płycie z muzyką żałobną dawnej Rzeczpospolitej. Słyszymy na niej znawców muzyki dawnej, od lat ją odkrywających i wykonujących. Są to zespół wokalny Bornus Consort, kwartet Tempus, zespół instrumentów dawnych Concerto Antermurale i orkiestra czasów zarazy, czyli dwóch muzyków, Paweł Iwaszkiewicz, dulcjan tenorowy i kocioł wielki, oraz Maciej Kaziński, dulcjan basowy, kozioł wielki i kotły barokowe. Dulcjan to poprzednik fagotu, a kozioł odmiana dudów. Posłuchajmy jednak teraz śpiewu z chorału piotrkowskiego Uwolnij, Panie, dusze wszystkich zmarłych.
Absolve.
Orał Piotrkowski, z którego fragmentu mszy właśnie wysłuchaliśmy, zawarty jest w księgach wydawanych w Polsce po Soborze Trydenckim. Nazywane są księgami piotrkowskimi i stąd chorał ten nazywany jest chorałem piotrkowskim. Wydawał je drukarz krakowski Andrzej Piotrowczyk, pochodzący z Piotrkowa. Andrzej Piotrkowczyk ojciec, a potem Andrzej Piotrkowczyk syn, który przejął po nim ten interes. Księgi były wydawane od 1599 roku aż do roku 1678 i później jeszcze Uniwersytet Jagielloński robił przedruki. Wydawane były jako oficjalnie zatwierdzone przez Rzym księgi liturgiczne dla polskich diecezji. Oto przeprowadzenie, które obrazem boleści zowią, z chorału piotrkowskiego. Słuchamy muzyki towarzyszącej uroczystościom żałobnym Sarmackiej Rzeczpospolitej. Jak takie uroczystości wyglądały? Jan Długosz tak opisał jeden z pogrzebów królewskich, ale te magnackie niewiele były skromniejsze. Szły zatem cztery wozy okryte kirem z woźnicami ubranymi na czarno. Potem jechało 40 rycerzy w zbrojach. Wszyscy siedzieli na koniach okrytych purpurą. Za nimi szło procesjonalnie 600 akolitów ze świecami, niosących w rękach tyleż zapalonych niezwykłej wielkości i wagi świec. Następnie jechały mary okryte kirem przetykanym złotem, srebrem, różnego rodzaju purpurą i suknem, które potem rozdzielono między kościoły i służbę kościelną. Otaczało mary przeszło 1000 rycerzy. Cała służba zmarłego króla ubrana w szaty żałobne. Przed marami szedł rycerz, który rozrzucał na wszystkie strony grosze praskie, by zrobić miejsce przechodzącemu orszakowi. Wysłuchajmy teraz Dies Irae z mszy żałobnej Damiana Stachowicza.
Dies Irae.
Santos,
Z płyty Castrum Doloris wysłuchaliśmy Dies Irae z mszy żałobnej Damiana Stachowicza. Przypomnę, że w nagraniu płyty wzięły udział zespół Bornus Consort, kwartet wokalny Tempus, zespół instrumentów dawnych Concerto Antemurale i orkiestra czasów zarazy.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.